Уважаемые горожане, добро пожаловать в Папины пончики. Прямо рядом с вами по лесенке вверх. Пончики у нас вкусные и сладкие, в сахарной пудре. Выпекаются прямо на месте.
Автозаводская.
Ну, что?
То есть, это же как у нас плаще млечко?
Не. Не? То есть, пастила. То все есть вообще в раджицким стилю. Ага. Я то люблю от чеченства. Например, дольки.
Не,
пани мусит спробовать, потому что это вообще, вообще такие, какие мы доставали в кремлевской столовце.
А как выглядела кремлевская столовка?
Не mam pojęcia. Nasza Ola, nie, znaczy moja niania, czyli pomoc domowa, tam chodziła z takim wózkiem i wracała z jedzeniem. Czyli dla mnie kremlowska stołówka wyglądała jako wózek z jedzeniem. Bo myśmy mieszkali na ulicy, teraz to jest Romanów Periulek, a wtedy to była ulica Granowskiego i to była właśnie pierwsza ulica od Kremla. Było 9-pokojowe mieszkanie, w którym nawet był pokój, żeby kucharz przekazywał kelnerowi jedzenie przez okienko, nie wychodząc z kuchni. W czasach pradziadka to ojciec opowiadał, że niektóre pokoje po prostu byli stali puste i tam jakieś tam rzeczy stały, jakieś walizki stare. Bo po prostu nie można było zagospodarować tak, 9 pokoi. To niedaleko jest Ministerstwo Obrony, żeby on mógł chodzić tam na piechotę. I w tym domu mieszkali wszyscy właśnie. Żukowowie, Koniewowie, Budzionnie. Przyjacielem mojego dzieciństwa jest prawnuk Mołotowa, Leosza. Moja siostra bardzo się przyjaźniła z córką, z wnuczką Koniewa. My nie zdawali sobie z tego sprawy, ale tak teraz, kiedy ja przypominam nazwiska, to ja już, znając historię, już mogę zrozumieć, to on jest z tych. Łatwo znaleźć tą ulicę, a dom widać od razu, bo on jest cały w tych deskach pamiętnych.
Tablice pamiętne.
Tak, w tablicach, cały po prostu. Tam nie ma.
To Rakosowski tam też jest?
Nie. Bo? Dlaczego nie ma pomnika Rakosowskiego? Dlatego nie ma deski, bo właśnie jego polskość zawsze grała z nim taką, jakby to powiedzieć, złą szutku to się mówi po rosyjsku, nie wiem jak mówić po polsku. Kiedy on służył wtedy w Związku Radzieckim na granicy z Mongolią, tak, wszystkich doświadczonych dowódców po pewnym czasie wysyłali na zachód, Rokosowski zostawał, bo był Polakiem. I mu pisali, że imi ciągu k zagranicznej robocie, czyli chce pracować za granicą. I w końcu pracował za granicą w Mongolii, doradcą ministra obrony. Do więzienia trafił jako polski, japoński szpieg. Podczas wojny był przesunięty, i to jest powszechnie wiadomo, z tego pierwszego białoruskiego frontu na drugi białoruski, bo był Polakiem. A Berlin musiał zdobyć człowiek rosyjski, radziecki. Rokosowski też był tak naprawdę człowiekiem radzieckim, obywatelem Związku Radzieckiego. Ministrem obrony był znienawidzony jako Rosjanin. Nawet nie wierzyli, że on mówi, że on mówił po polsku, chociaż on mówił po polsku. Potem to wrócił do Związku Radzieckiego, poprosił Chruszczowa, żeby go skierowali do jakiegoś okręgu wojskowego. Lubił być w wojsku. Został zastępcą ministra obrony Związku Radzieckiego. Rokosowski powiedział, ale ja bym tego nie chciał. A co mu Chruszczow powiedział? Да вы не думайте, это что полячишкам нос утереть, полачкам утшить носа. Całe jego życie z tą ironią losu w jakiś sposób przekręcone, no. chociaż jeżeli by on powrócił do Polski wtedy, kiedy jego brat powracał do Polski, bo on przecież z bratem poszedł do wojska i w momencie, kiedy trzeba było robić wybór, albo wstąpić do partii, albo w ogóle wychodzić z wojska i wracać do domu, brat wrócił i on był policjantem potem, kiedy Rogosowski był ministrem obrony. Rogosowski został i został komunistą. Pierwsza niesprawiedliwość z mojego punktu widzenia oczywiście to jest stosunek Polaków do Rogosowskiego. Czyli ja rozumiem bardzo dobrze dlaczego, ale tak czasami mi jest żal po prostu, że no to był chyba największy dowódca i on uważał, że jest Polakiem. Tylko, że on uważał, że on oszczęśliwi Polaków, że on im przynosi jakby zbawienie i jakiś po prostu nowy ustrój, prawidłowy, wspaniały i tak dalej. Polacy tego ustroju nie chcieli. No i oczywiście jako taki rosyjski człowiek jakby radziecki, on nie cieszy się dobrą pamięcią. No, o tym wszyscy wiemy. I nawet został pozbawiony tytułu honorowego obywatela Gdynia i chyba Gdańsku też. No i teraz o niesprawiedliwości wracamy do tego grobu, czyli ściany. Kiedy Rogosowski ostatni raz spotkał się z Żukowym, ich stosunki były bardzo trudne, ale właśnie kiedy Rogosowski był ministrem obrony Polski, Żukow przyjechał do Warszawy na podpisanie tej warszawskiego...
Układ warszawski. Paktu.
Tak. Ich stosunki stali się trochę się polepszyli. No i ostatni raz oni się spotykali gdzieś rok przed śmiercią. Rogosowski umarł w 1968. I Rogosowski powiedział Żukowowi, że nie boi się śmierci, tylko boi się, że wmurują go w tą ścianę. I rzeczywiście, wmurowali go w tą ścianę. Nikt nikogo nie pytał w tych czasach, bo córka Żukowa w ogóle protestowała i prosiła pochować go z matką. No i z Rogosowskim też trafił do tej ściany. Nie było wyboru, tak samo jak na przykład wszystkie ordery, tak. Kiedy chowano człowieka, to wszystkie jego nagrody wystawiano przed tą ścianą kremlowską, a potem już ich nie powracano. Tylko wdowie dawali papierek, który podpisała, że oddaje. No i okej, ja rozumiem, że to było w czasach radzieckich, wszystko jasne. Człowiek nie dysponował, powiedzmy, sobą. No ale w naszych czasach on też sobą nie dysponuje, bo my teraz nie możemy go z tej ściany wyciągnąć. I ja akurat rozumiem dlaczego, bo jeżeli jednego wyciągnąć, to wszyscy będą chcieli go, czyli wszyscy nie będą właśnie, bo na przykład córka Koniewa uważa, że oni muszą leżeć razem, jak szli tam razem po tej prościatki. Placu Czerwonego podczas tej Parady Zwycięstwa, tak muszą koło siebie leżeć. No ale z całym szacunkiem dla marszałków Koniewa, czy Żukowa, czy Sokołowskiego, czy Malinowskiego.
Paradem komanduje marszał Sowieckiego Sojuza Rogosowski.
Ja uważam, że jednak mojemu pradziadkowi byłoby przyjemniej leżeć z swoją żoną i z córką, niż z wielce szanownymi marszałkami Związku Radzieckiego.
Oni oswobodili Ukrainę i stworzyli Niemcom znamienity...
No czujesz, że nic od ciebie nie zależy. Mój wujek, on od lat próbuje przez sąd wywalczyć, żeby można było pochować na cmentarzach. Chociaż to nie jest możliwe i ja akurat jestem przekonana, że to mu się nie uda. Nas nie wkurzają lodowisko i koncerty na Placu Czerwonym. To jest bardzo fajnie i miasto musi być dla ludzi, tylko że trzeba usunąć cmentarz, bo nie da się. My mówimy, że my jesteśmy krajem chrześcijańskim, wierzymy teraz w Boga, a u nas zmarli leżą w kilku metrach od lodowiska, gdzie się jeździ, krzyczy, żyje, całuje i tak dalej. Ja po prostu nie życzę sobie tego. Już nie mówiąc o tym, ja to już daleka rodzina, tak? Ale moja babcia na przykład, dla której Rogosowski to jest jej ojciec na przykład, ona nie może przyjść do ojca i tak sobie usiąść tam, nie wiem, porozmawiać z nim, tam pomodlić się, czy coś, tak? Po jakiś swój kwiatuszek tam wsadzić, tam cały czas stoi z tyłu żołnierz, który cię pilnuje, co ty robisz. Tablice są, muszą być jednakowe, tam muszą stać te same goździki jeszcze z czasów radzieckich. Jest czas, kiedy można tam przyjść, jest czas, kiedy nie można tam przyjść. To też.
No bo ktoś z zewnątrz może przyjść tylko wtedy, kiedy jest mauzoleum, kiedy jest Lenin otwarty. Czyli to są 3 dni w tygodniu, bodajże po 3 godziny.
Tak.
Macie przepustkę.
Tak, tak, tak.
My ją dostaliśmy dopiero z 15 chyba lat temu.
Z czasów radzieckich, kiedy były na przykład urodziny pradziadka. Ja pamiętam, jak przychodziliśmy z tatą i z mamą i wtedy jeszcze nie było żadnych przepustek i tata tam podchodził ze swoją tą książeczką wojskową. Ten mu salutował, pokazywał, ten dzwonił, pytał się, czy można wpuścić. Wchodziliśmy, on z nami szedł, wystawialiśmy kwiaty. Matka pytała, gdzie można wziąć wody. Żołnierz patrzył na nią z ironią, bo nie wiadomo po co woda, bo jutro te kwiaty i tak wyrzucą, żeby to będzie wszystko było jednakowe. To nie jest po ludzku. Ja myślę, że Rogosowski zasłużył sobie na ludzkie pochówek normalny, jak jego ojciec na przykład, który jest pochowany na Brudnie w Warszawie. I któremu syn odbudował bardzo fajny grób. Jest tam pochowany, jak u niego leży właśnie Helena Rogosowska.
Czyli siostra.
Siostra, tak. No, ale oczywiście my nie chcemy Rogosowskiego pochować w Warszawie w żadnym razie. Ja jeżdżę w sprawach służbowych. Ja teraz mam po co jeździć i nie w sprawach służbowych, bo moja siostra przyniosła się do Warszawy. Bo ja jestem dziennikarką. Staram się pisać jak najwięcej o Polsce. Ciut trochę słuszniej może niż innym dla rosyjskiej gazety. To jest rządowa gazeta. Idealne miejsce, żeby pisać o Polsce. Nie bierzemy teraz obecną sytuację, bo teraz nie wiem, co się teraz dzieje, bo ja jestem już od miesiąca w gipsie i na kulach i nie byłam w pracy, więc ja nie wiem, jak to wygląda teraz.
Może to i dobrze.
Nie może, na pewno. To bez żadnego znaku zapytania. To jest gazeta rządowa, dlatego ona przedstawia jakby rządowy punkt widzenia. Ale rząd jest duży, prawda? Tam pracują różni ludzie. My mieliśmy na 4 listopada, kiedy była rocznica 1612 roku, czyli tych wydarzeń z Eugen Dmitrijem i jakby niby wygnaniem Polaków z Rosji. My zrobiliśmy rozmowę o tym, jakie są pretensje do siebie, czy to święto musi obrażać Polaków. Ja nie wyobrażam sobie jakiejś innej gazety, w której można byłoby sobie po prostu zrobić taki po prostu rozmowę, która przedstawia rosyjski punkt widzenia i dziennikarki, która no, na ile może, na tyle przedstawia polski punkt widzenia, bo oczywiście ja nie jestem Polką, ale no ja tak tyle czasu spędzam w Polsce i z Polakami i czytam polskie wszystko, że no może tak, trochę mogę postawić siebie na polskie pozycje. Ja w wielu dyskusjach na ten temat uczestniczyłam, czy powinien, czy nie powinien być rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Bo ja uważam, że owszem, powinien być. Nikt jeszcze nie wymyślił sposobu na przeniesienie Polski do innego kontynentu. I po prostu zamknięcie wszystkich drzwi i okien dla Rosjan to nie służy na przyszłość. A przyszłość jednak będzie. Czy my tego chcemy, czy nie, ona będzie i będzie przy tej samej granicy, więc...
Halo, Pani.
To Pani Małgorzata?
Pani.
A znasz, Musiatku, do Pani Małgorzata? Ona jest z naszej lubimej strony, jakiej?
России?
Нет, кроме России. Нет, ну конечно, знаешь, любимая Россия. А кроме России, какая у нас любимая страна?
Куда мама летает?
Или нет, Анжела, вы подскажите. Наша любимая страна.
Какая?
Италия.
Ну, Италия. А еще какая?
Польша.
Ну, правильно.
Ну, муж, если ты вообще вохознавца. То есть его зденьча с Микеланджело Антониони.
Бо он теж є дженникажем. Пише о вох, о вошах. Ponieważ Rogosowski, co nie jest w Polsce dobrze znane, niestety urodził się w Warszawie i swoją młodość spędził w Polsce i doskonale mówił po polsku. I mój tata, kiedy miał no, może 4 lata, to on pierwszy raz przyjechał do dziadka, który był wtedy ministrem obrony Polski. I kiedy marszałek wrócił z Polski, bo ponieważ no, nie na swoje, nie na własne życzenie wrócił, tak? Gomułka oczywiście zmusił go do dymisji. Ale jednak Polskę lubił i do końca życia dostawał polskie magazyny, książki nawet zakazane w Polsce, z Francji dostawał jakieś polskie książki. Ja jako dziecko tam mnie rodzice przez jakiś czas zmuszali chodzić do Polski, wracając do tego, skąd ja znam język polski. Właśnie z różnych środków, z kościoła, trochę z tej polskiej szkoły, z której ja tam to co prawda no, cały czas uciekałam. Z wyjazdów do Polski właśnie polonijnych. Dzięki Polonii właśnie, bo rodzice chodzili do Polonii cały czas od momentu powstania tego domu polskiego w Moskwie. nie ma co opowiadać. Ja szczerze mówiąc mało co pamiętam ze swojego dzieciństwa. No tylko, że śpiewałam Płynie Wisła Płynie. Bardzo chętnie. A co do czasów radzieckich, to na przykład mój ojciec, oni mieli możliwość ubierać się inaczej niż inni. Mieli trochę inne możliwości, ale właśnie w ich rodzinie był taki kult skromności. I Rogosowski nigdy sobie nie pozwalał w żaden sposób się odróżniać od innych ludzi i nigdy nie pozwalał tego ani córce, ani wnuku.
Rogosowski miał 2 córki.
Tak. Tak, tak. Jedna córka właśnie z żoną, to jest moja babcia Ariadna, a druga Nadjeżda, to jest właśnie od tego romansu wojennego. A propos, ona się urodziła w Polsce. Jej matka była lekarką wojenną. Ja jestem przekonana, że on był oczywiście w niej zakochany, ale powiedział, że on zostanie z żoną, że on się z żoną nie rozwiedzie. Ona to zrozumiała, jednak postanowiła urodzić dziecko i on też to zrozumiał i dał swoje nazwisko i przez całe życie pomagał. No i my jesteśmy rodziną z jego córką Nadjeżdą. Moja babcia już zmarła jeszcze przed tym, jak ja się urodziłam, więc dla mnie babcią jest właśnie ta jego córka wojenna, Nadjeżda Rogosowska. Ma 70 lat prawie, tyle ile zwycięstwo. Na białoruskiej.
Tutaj,
tu, w Moskwie. Tak. Ona mówi cały czas dziennikarzom nie. Właśnie nie wiem, dlaczego ona w jednym filmie wystąpiła o Rogosowskim. Tyle jakby nerwów jej to kosztowało, bo oczywiście to są takie materie, o których trudno mówić. No ona mówi teraz, że no niestety, że żałuje. Tak samo mój ojciec też, który, kiedy ja się pytam, czy ty spytałeś się dziadka o to, o to, o to i o to. On mówi, miałam 16 lat, nie interesowało mnie to. No, a więc niestety ani ona, ani ojciec no, nie wykorzystali swoich możliwości. Ja im zazdroszczę, że mieli możliwości, ale...
A pani prababcia wybaczyła tę frontową miłość mężowi?
Tak. Dlaczego w ogóle on nie chciał ją zostawić? Bo oczywiście ta Galina była młoda, naprawdę piękna i wesoła. Taka, no ja widziałam jej zdjęcia, bardzo uśmiechnięta, taka wspaniała dziewczyna. W ogóle życie Rogosowskiego było strasznie trudne. Z jednej strony on miał oczywiście taki niewyobrażalny sukces, a z drugiej strony no, tyle dostał ciosów od życia i moja prababcia nigdy go nie zdradziła, nigdy go nie zostawiła. na przykład kiedy był aresztowany w 1937 roku. No po pierwsze nikt nie wiedział, co z nim będzie, w ogóle czy on żyje. Ona jako żona wroga narodu nie miała prawa mieszkać na takich terytoriach. Wyganiali jej z pracy, nad córką po prostu zniecali się w szkołach. Oni nie mieli co jeść, chociaż żyli w strasznej biedzie. Nie mogła do nikogo zwrócić się o pomoc, bo jej siostra miała męża też wojskowego i ona się bała, że jeżeli ona w jakikolwiek kontakt z tą siostrą wejdzie, to ten jej mąż też będzie aresztowany. Cały ten ciężar wyniosła po prostu na swoich plecach. No, oczywiście to był mniejszy ciężar niż u Rokossowskiego, tak, któremu wybito zęby, złamano żebra i tak dalej. Pół roku przed aresztem zebrano dowódców wszystkich korpusów tego okręgu wojskowego leningradzkiego i powiedzieli im, że oni muszą w ciągu kilku miesięcy przygotować młodych oficerów na swoich zastępcy. Dziadek pisał to w swoich osobistych jakby notatkach, to nigdy się nie ukazało nigdzie. Ktoś z tych zebranych spytał się, a co będzie z nami? A dla was jakieś miejsce też znajdziemy. No i dalej pradziadek pisze w tych swoich notatkach. I rzeczywiście bardzo szybko takie miejsce się dla nas znaleźli. Prawie wszyscy z tych, którzy tam byli, zostali aresztowani. Ale, pisze on, niedługo, a czyli wkrótce, znaleźli też takie miejsce dla Dubinina, który ich zebrał. Stalin jemu się nie wchodził w takie szczegóły. To był terror na taką skalę, że no, wątpię, żeby on w ogóle coś o tym wiedział. Ludzie, którzy z nim w celi siedzieli, tam wśród nich był taki znany radziecki i rosyjski potem aktor Żonow, opowiadali, że on przychodzi i mówił, nic nie podpisywać, nikogo nie okłamywać, bo jeżeli przyjdzie umrzeć, to z czystym sumieniem, że nikogo za sobą nie pociągnęłeś. I to go uratowało. Ci, którzy nic nie, za jedną cenę nic nie podpisywali, oni przetrwali. Dla niego oczywiście najbardziej, oprócz torturowania, oczywiście było straszne to, że podejrzewano go w zdradzie wysokich ideałów komunizmu, że jakby on okłamał czy zdradził partię, to dla niego to było po prostu niemożliwe. To sprawa honoru. No i oczywiście uratowało go to, że jego bardzo dobry znajomy i przełożony Timoszenko został ministrem obrony i zrozumiał, że trzeba ratować armię, bo już wiało wojną wielką ojczyźnianą, tak, bo druga światowa trwała. Hitler wyruszy jednak na Związek Radziecki i on zaczął szukać w celach, w więzieniach tu utalentowanych dowódców, których on znał osobiście. Stalin od razu zrozumiał, że z Rokossowskim nie przejdzie taki styl, jak na przykład Żukow, tak, utrzymywał tam krzyczanie, pogróżki i tak dalej. Tak, bo człowiek po pierwsze ma inną mentalność, po drugie siedział i już go nie sposób już go czymś przestraszyć. Tak. No i po trzecie w umiejętnych ręcach ten człowiek jest brylantem po prostu. Tak. A no, przecież Rokossowski walczył i we wszystkich wojnach na tym kontynencie od początku tego XX wieku. I mentalność wojskowego człowieka, który całe swoje życie spędził w armii, to jest szacunek i pełne zaufanie do przełożonego. Dla Rokossowskiego Stalin to był jego przełożony, jego dowódca. I on był dla niego bardzo dobry dowódca. On do końca życia nosił ze sobą broń. I kiedy babcia się spytała, to dlaczego ty cały czas masz przy sobie ten pistolet? On powiedział, że jeżeli jeszcze raz po mnie przyjdą, to na żywca już mnie nie wezmą. I ja tak podejrzewam, że nawet jeżeli on wiedział o Katyniu, no, to tu po prostu po pierwsze nic go nie dziwiło, no bo co? Co do tych służb specjalnych, to on nie miał właśnie złudzeń. Ale partia i Stalin to nie mają z tym nic wspólnego. Służby specjalne, proszę pani, wszystko to robili. Ja czytam od czasu do czasu, że Rokossowski był odpowiedzialny za czystki, tak, w Polsce, w polskim wojsku. On nie mógł o tym nie wiedzieć, tak, ale jednak to robiła informacja. No i oczywiście, nie wiem, czy Rokossowski był naiwny, czy chciał, czy nie chciał jakby widzieć tego, co się dzieje w
Polsce, gdzie wszędzie wisieli jego portrety, jego i Bieruta. Kiedy w 1944 roku on został podwójnym bohaterem Związku Radzieckiego, należał mu się pomnik na miejscu urodzenia. Postawić mu pomnik w Warszawie, to by było jakieś, no, wykreowali mu nowe miejsce urodzenia, czyli Wielkie Łuki. To jest pod Pskowem, ponieważ tam też jacyś rokosowscy byli. I on właśnie od tego momentu zaistniał w tych Wielkich Łukach do takiego stopniu, że kiedyś mój tata zaprosił go gubernator obwodu pskowskiego i przyjeżdża do tej wioski, w której był majątek tych rokosowskich, wielkołukskich. Jacyś babcie tam wychodzą i zaczęli mu mówić: ach, Kostek mały, był taki śliczny chłopak. No, ale sam Rokosowski zawsze oczywiście pisał wszędzie i mówił, że urodził się w Warszawie. A nawet pradziadek Rokosowskiego był ułanem księcia Józefa, tak? Który razem z Napoleonem próbował podbić Moskwę. Pradziadek i prawnuk byli po różnych stronach. Córka Rokosowskiego bardzo chciała, żeby mój tata ożenił się z córką jakiegoś generała. Wokół taty cały czas był tłum dziewczyn, bo oczywiście w tych czasach radzieckich... Jedna z najlepszych partii w ogóle, jaką można sobie wyobrazić. Chłopak marzeń. No, a on się ożenił z moją matką, która miała męża i dziecko i tam on musiał jeszcze zrobić tak, żeby ona się rozwiodła. Córka wroga, znaczy wnuczka wroga narodu, bo jej dziadek był rozstrzelany razem ze swoją całą rodziną. Czyli wnuczka carskiego generała z bardzo podejrzanymi rodzicami. Bardzo podejrzanymi, bo moja babcia była podczas wojny na pracach przymusowych w Niemczech, w niewoli, tak? Oni potem po powrocie do Związku Radzieckiego musieli do lagru trafiać i ona tylko cudem nie trafiła do lagru. I kiedy oni się ożenili, to właśnie ta Ola, nasza pomocnicowa, płakała, że Ada tak chciała, żeby... Czyli moja babcia. Kostia ożenił się z córką generała i moja babcia ze strony matki mówi: no i stało się, no tylko że nie radzieckiego generała, a szlacheckiego, carskiego, no ale generała w końcu, no nie? Tata z wujem właśnie po śmierci matki wzięli nazwisko, bo Rogosowski bardzo się bał, że nazwisko nie przetrwa, no i rzeczywiście ono nie przetrwałoby.
A pani syn będzie też Rokosowski?
Nie, w żadnym razie. On jest jak jego tata, Lepski. Tylko ja jestem Rokosowska, ale ja nadal będę Rokosowska. Zadzwoniłam jeden raz na przykład do, nie wiem, pana Bronisława Komorowskiego. I on może jakoś tak sobie pomyślał: a, to prawnuczka, czyli może wnuczka, czyli a, tego Rokosowskiego. Następnym razem zadzwoni, on mnie już pozna. No.
Rybiasz, idziemy zabrać.
Jak byliśmy na Placu Czerwonym położyć kwiatki 9 maja do pradziadka, szli jakiś mężczyzna i chłopak mówi do mężczyzny, mówi: słuchaj, tato, po co myśmy w tą wojnę wygrali? Bo teraz mieszkalibyśmy w Niemczech, pilibyśmy piwo niemieckie. No wreszcie, że w tym chociażby sensie wreszcie jest jakieś opamiętanie, no, w kraju. Niestety to ma jakieś swoje strony. Inne strony, powiedzmy. Tak, proszę, to są bilszy. A nie wie pani, co to jest bilszy? To jest takie tatarskie, takie zakąski tatarskie z mięsem.
Алло.